Siemcia, witam w Pechowalowe, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze nieudane historie miłosne. Od jakiegoś czasu, na samym początku każdego odcinka trochę mam jakichś takich refleksji na różne tematy. Stwierdziłam, że w sumie jeżeli chodzą mi po głowie, to czemu by się nimi nie podzielić. Liznałam już trochę potrzeby bycia ważnym, fantazjowania na czyjś temat, ogólnie chęci bycia w relacji. I na dzisiaj, słuchajcie, temat tak prosty, a zarazem tak trudny, że również prawdopodobnie tylko go liznę, bo no niestety, ale sama nie znam odpowiedzi. Temat na dzisiejszy wstęp to miłość. Po prostu miłość. Kiedy człowiek jest od dłuższego czasu sam i oczywiście spotyka różnych ludzi na swojej drodze i niekoniecznie wchodzi z nimi w związki, tylko bardziej, nie wiem, obserwuje samego siebie w tym wszystkim, to nachodzą go różne refleksje, i tak też jest w moim przypadku, że trochę powątpiewa się w to, czy miłość rzeczywiście istnieje. To znaczy, miałam takie refleksje na temat tego, że spotykam w życiu wiele fajnych ludzi, czy to ludzi w związku, czy to singli, z którymi nie buduję romantycznej relacji, ale być może w jakichś okolicznościach, gdyby nasze życie napisało troszkę inny scenariusz, to na przykład bylibyśmy parą. I kminiłam to trochę na zasadzie, że ta osoba jest na przykład atrakcyjna, myślę, że mogę jej zaufać, dobrze czuję się w jej towarzystwie itd., itd. Tyle, że tak naprawdę ten zestaw cech może spełniać wiele osób. I możemy myśleć, że są dobrym materiałem na partnera bądź partnerkę. Czy to zatem znaczy, że ja jestem w stanie pokochać tych ludzi? Bo jeżeli jestem w stanie obdarzyć tym uczuciem aż tyle osób, to jak wejść w związek z tą jedną jedyną? I nie chodzi mi tutaj o otwarte związki, o poliamorię, dzisiaj w ogóle nie o tym. I wiadomo, że są różne rodzaje miłości, inaczej kocha się swoich rodziców, inaczej partnera. Ale wiecie, skoro my jesteśmy w stanie wejść w jakiś związek, kochać tę osobę, a przynajmniej tak myśleć, a potem zakończyć tę relację i wejść w inny związek i znowu mówić, że kogoś kochamy, to czy to jest szczere, czy to jest autentyczne, czy rzeczywiście kochaliśmy tamtą osobę, skoro potrafimy z taką łatwością obdarzyć takim samym uczuciem nowego człowieka. Czy zatem miłość jest taka prosta, skoro tak często jej doświadczamy, a może właśnie nigdy jej nie doświadczyliśmy i może tak naprawdę nie wiemy, co to jest taka prawdziwa miłość? Mówiłam też o tym, że często myślimy o oczekiwaniach w stosunku do drugiego człowieka, a jednocześnie w sumie możemy to odwrócić do nas samych, bo w sumie chociaż miłość jest skierowana do innego człowieka, to my ją przeżywamy wewnętrznie. Odwracając zatem to wszystko, czy w takim razie to my powinniśmy spełniać jakieś oczekiwania, żeby czuć się w dany sposób i żeby nazwać to miłością? Mam nadzieję, że to, co mówię, nie jest dla Was jakoś strasznie poplątane, bo dla mnie jest. Po prostu wiecie, rozkminiam, czym tak naprawdę jest miłość. I chyba każdy ma trochę inną definicję tego uczucia. Także mam do Was pytanie i jeżeli chcecie odpowiedzieć, to będzie mi bardzo miło. Napiszcie mi, czym jest według Was miłość. No a ja tymczasem przejdę już do Waszych historii. Umówiłam się z typem. Wysoki student psychologii. Wszystko niby dobrze, ale czułam ogromne i nieprzyjemne napięcie, którego powód zrozumiałam dopiero po czasie. Typ przez całą randkę próbował wymusić na mnie zgadzanie się z nim w każdej kwestii, a w szczególności w kwestiach modowych. Niemalże wymagał, żebym mu złożył jakąś przysięgę, że nigdy, przenigdy nie założę krótkiej kurtki w kolorze musztardowym, beretu, nie ubiorę się na menela i nie zrobię piercingu innego niż ten w uszach. Od pierwszego spotkania i też pierwszej rozmowy, bo nie pisaliśmy przed randką, robił masę aluzji do odwiedzenia mnie w domu czy zaproszenia do siebie. Po randce chciałam się zdystansować i zastanowić się, czy dać mu szansę. Typ rozwiązał problem sam, pisząc do mnie wiązankę o tym, że no fajna dziewczyna jestem, ale jemu się bardzo nie podoba, że ja mu nie odpisuję natychmiast i dużo, no i jak on ma się umówić ze mną na kolejne spotkanie? Oczywiście wszystko okraszone wulgaryzmami. Napisałam mu, że sorry, ale możemy się tego kumplować. Głupota, wiem. A ten zero reakcji i od razu tylko pyta, kiedy się widzimy. Nasza półtora tygodniowa gorąca relacja skończyła się blokiem z mojej strony. Na ten moment nie wiem, co u niego słychać. Może znalazł już jakąś laskę, która pyta go o pozwolenie na założenie jakiegoś ubrania i nigdy nie ubiera się na żula. Nawet po domu, mając okres i katar. Wiecie co? Dosłownie wczoraj oglądałam na TikToku jakąś laskę, która opowiadała historię o tym, że spotykała się z kolesiem i on jej zwraca uwagę na to, że ona powinna się malować. To jest dla mnie w ogóle kosmiczne, że skoro decydujesz się na spotkanie z kimś, no to zakładamy, że ta osoba ci się podoba. Oczywiście mówimy o spotkaniu takim, wiecie, jak randka. Jeżeli ta osoba ci się nie podoba, no to w sumie czemu chcesz się z nią spotkać? Także zakładając, że jesteś atrakcyjny, atrakcyjny dla drugiej strony, uważam, że to jest bardzo nietaktowne, niemiłe i nie na miejscu, aby wymuszać na drugim człowieku, że na przykład powinien się malować, albo że nie może ubierać jakichś ciuchów, bo nie będzie się podobać tej drugiej osobie. Dla mnie totalnie absurdalna sytuacja i jednocześnie myślę, że to jest duży red flag. Jeżeli ktoś wam mówi, że wy macie się zmienić, żeby się podobać tej drugiej osobie, to wiecie co, po prostu olejcie tego człowieka. Wiadomo, są oczywiście sytuacje, że ktoś o siebie nie dba, na przykład chodzi cały czas w mega dziurawych skarpetach, które mają 10 lat, ale na przykład nie chce jej wyrzucić, bo to jest jego szczęśliwa para. No to nie jest na przykład estetyczne, ale to wciąż wybór tej osoby, że ona chce chodzić tak ubrana. Ale jeżeli mówimy na przykład o gustach związanych z modą, to myślę, że robienie za taką ciocię dobrą radę nie jest dobrym pomysłem. Kolejna historia. Cześć Dramciu, chciałabym Ci opowiedzieć o związku mojej mamy, bo jest to momentami naprawdę zabawna historia. Mam nadzieję, że mama nie ma nic przeciwko. Historia nazywa się Głodny Janusz. Na potrzeby historii nazwijmy go Janusz. Akcję zaczniemy od około 3-4 miesiąca ich związku, bo wtedy zaczyna się robić ciekawie. Janusz przyjechał do nas wraz ze swoimi dziećmi. 7-letnią Anią i 14-letnim Marcelem. Tego dnia robiliśmy lasagne. Robimy ją zazwyczaj w dużej formie, żeby starczyło na 2 dni. A potem jeszcze mrozimy z 3 porcje. No i jak zrobiliśmy tą lasagne, to daliśmy im takie nawet duże porcje, natomiast ja z mamą wzięłyśmy 2 malutkie kawałki. Po 5 minutach zjedli i chcieli dokładkę. A nam, że nie chciał się wstawać, powiedziałam, żeby sobie sami nałożyli. Jak wyszłam do kuchni, to zobaczyłam mały kawałek wielkości 3x5 cm. Potem coraz częściej działy się takie sytuacje i z mamą się zastanawiałyśmy, czy on po prostu nie przyjeżdża do nas się najeść, wyspać i nakarmić dzieci. Często też przyłapywałyśmy, głównie mama, na podjadaniu fasolki, którą mama miała plan dać nam jak przyjezdnym na obiad. Ale pewnego dnia stała się sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Mama wtedy usmażyła sznycle i zostawiła 4 na jutro. 1 dla mnie, 1 dla mamy i 2 dla 2 braci. Leżały one w misce obok chlebaka, przykryte pokrywką. W południe mama nas pyta, czy ktoś już z was zjadł sznycla? Oczywiście, że nikt z nas się nie przyznał, bo nikt z nas go nie zjadł. Z racji, że byłam pewna, że sznycla zjadł Janusz, kazałam mamie do niego napisać. Cytuję. Sznycelek smakował? Odpisał, że przeprasza i był głodny. Oraz sznycel był bardzo pyszny. Ja w sumie na tym skorzystałam, bo mama kupiła mi kebaba, na którego miałam ochotę. Swoją drogą później okazało się, że Janusz nie był taki wierny, bo miał 2 dziewczyny na boku. I gdy moja mama się o tym dowiedziała, to nagrała do tych dziewczyn głosówki i wrzuciła telefon do kibla. Dalej zastanawia mnie jedno. Jak on mógł zjeść zimnego sznycla? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Powiem wam, że ja się tak naśmiałam podczas tej historii, że musiałam wam powycinać trochę mojego śmiechu. Ta historia nie jest może randkowa, ale myślę, że się nie obrazicie. Ciekawa jestem, ile jest takich przypadków, że mężczyzna wiąże się z kobietą nie dlatego, żeby budować związek, tylko żeby w jakiś tam sposób ją wykorzystać. I oczywiście no nie chodzi mi o to, że faceci są źli, a kobiety są biedne, bo to może działać w 2 strony. Mówimy tutaj po prostu o przykładzie głodnego Janusza. Mam nadzieję, że przy tym wszystkim nie obrywa się dzieciom, bo one są niczemu winne. W ogóle tak patrząc z boku na tę nadesłaną historię, to ona mimo, że jest śmieszna, to jest też bardzo przykra. I chciałabym tutaj życzyć twojej mamie wszystkiego dobrego, żeby znalazła kogoś, kto ją naprawdę pokocha i nie będzie się czuła wykorzystywana, żeby miała po prostu pełne zaufanie do drugiego człowieka i żeby była szczęśliwa. I jeszcze jedno, żeby ten jej partner nie jadł zimnych sznycli. No kto to widział? Dzięki za historię i pozdrawiam ciepło. Kolejna historia. Witaj Dramciu, chciałabym się podzielić moim dziwnym randkowym doświadczeniem. Jakiś czas temu przeprowadziłam się do Norwegii i wiadomo, dość samotnie jest być w nowym kraju i pies z kotem powoli przestali mi zaspokajać społeczne potrzeby. W związku z czym w ruch poszedł Tinder. Umówiłam się z ziomeczkiem i w sumie randka była okej. Niewybitna, nieokropna, po prostu okej. Po tej randce zdałam sobie sprawę z tego, że kompletnie nie jestem gotowa na związki przez mój stan psychiczny oraz przez byłego, który wciąż siedział mi w głowie. Żeby być fair, napisałam typowi, jak wygląda sytuacja. On powiedział, że szkoda, ale spoko, możemy być kumplami. Spotkaliśmy się więc kilka dni później, żeby pójść na spacer z moim psem. I też było okej, wróciliśmy do mojego mieszkania, żeby wypić herbatę. No i znowu wrócił temat związku. Wyznałam mu, że cierpię na chorobę afektywną dwubiegunową i zdecydowanie w ostatnim czasie mi się pogorszyło, więc wchodzenie w relację byłoby bardzo nieodpowiedzialne. Typ wypalił z pytaniem, czy wiem mniej więcej, kiedy mi przejdzie i kiedy byłabym gotowa na związek. Odpowiedziałam, że no nie wiem, bo nie ma zasady, a jemu ewidentnie zrzędła mina. Potem pisaliśmy jeszcze trochę, ale ja przez to bardzo się wycofałam i czułam, że w relacji z nim ciągle miałabym z tyłu głowy, że on liczy cały czas na związek. A nie mogłam zagwarantować, że jak mój stan się poprawi, to będę chciała z nim być. Napisałam mu to, bo nie lubię ghostowania, na co on się obruszył i nie przyjmował tego do świadomości. Mówił, że jestem dla niego full package i że on chce to kontynuować. Po kolejnych odmowach powiedział, żebym jeszcze się zastanowiła i żebym napisała za kilka tygodni, czy nie zmieniłam zdania. Nie zmieniłam, więc nie napisałam już nic. Zrobiłam sobie również przerwę od Tindera na kilka kolejnych miesięcy, ale wracam do randkowania i liczę na znalezienie jakiegoś fajnego wikinga. Dziękuję za historię i oczywiście życzę powodzenia w szukaniu. Być może już znalazłaś, kto wie. W każdym razie bardzo mnie rozbawiło i zszokowało to, jak on podszedł do tematu twojej choroby. W ogóle uważam, że to jest bardzo odpowiedzialne i dojrzałe, że informujesz drugą osobę o tym, że cierpisz na taką chorobę. Zgaduję, że on po prostu nie miał za bardzo wiedzy na ten temat i wyszła taka jego ignorancja. Chociaż można też na to patrzeć tak, że być może był tak zapatrzony w ciebie, że nie wiem, że może pomyślał, że szukasz wymówki albo po prostu potrzebujesz więcej czasu, żeby się do niego przekonać. No cóż, no życzymy mu szczęścia, żeby znalazł odpowiednią osobę. I też myślę, że warto wspomnieć o tym, że jeżeli nie czujecie się na związek, na wchodzenie w jakąś relację, macie nieprzepracowane rzeczy z przeszłości, typu właśnie myślenie o byłym, to być może to nie jest najlepszy czas na randkowanie. Niektórzy działają wręcz odwrotnie i na przykład świeżo po rozstaniu randkują, żeby to jakoś odreagować. Są też ludzie, którzy szukają pewnego rodzaju zemsty w tych aplikacjach, to znaczy mają na przykład nadzieję, że ich były partner będzie zazdrosny o to, że spotykacie się z kimś. No, scenariuszy jest bardzo dużo i to też jest dobry temat do takiej dłuższej rozkminy. Na pewno warto się zastanowić, czego my tak naprawdę szukamy w tych aplikacjach i czy my sami ze sobą czujemy się na tyle dobrze, żeby wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Kolejna historia. Moja historia jest dość krótka, ale warta śmiechu. A więc w wakacje pod koniec sierpnia wybrałam się na samotny wypad do galerii handlowej. Podczas krążenia po sklepach zauważyłam, że kręci się za mną jakiś dwóch typów. Zignorowałam to, ponieważ wydawali się niżsi ode mnie, więc jakby coś się stało, to z łatwością bym się obroniła. Gdy poszłam sobie na obiad do McDonalda, obaj wybrali się tam za mną, a nawet usiedli obok mnie przy stoliku. Zapytałam się ich wprost, o co tutaj chodzi, bo widzę, że chodzą za mną już od kilku minut. Odpowiedzieli mi, że chcieli do mnie zagadać, a następnie zapytali o Instagrama. No cóż, śledzenie mnie wydawało mi się dość głupim sposobem do podbicia do dziewczyny. Aczkolwiek dowiedziałam się od nich, że są młodsi ode mnie, więc no nie bałam się ich i podałam tego Instagrama, nie chcąc wyjść na niemiłą. Potem jakoś rozeszliśmy się w swoje strony, a następnego dnia jeden z chłopaków napisał do mnie, proponując spotkanie. Zgodziłam się. Byliśmy umówieni na za tydzień w tej samej galerii. Chwilę później zapytał się mnie, czy chciałabym zostać jego dziewczyną. Oczywiście odpisałam mu, że hola hola, kolego, przecież my się nawet nie znamy. Dodam, że pod żadnym względem nie interesował mnie romantycznie. Bardziej myślałam, że po prostu moglibyśmy zostać znajomymi. On mi za to odpisał, że jego poprzednia wiadomość była żartem, a ja jestem brzydka. Oczywiście nie zjawiłam się na spotkaniu z nim tydzień później, a teraz nawet nie mamy kontaktu, bo go zablokowałam. Tutaj się kończy historia i tak sobie pomyślałam, skąd się bierze takie zachowanie, że jesteś odrzucony, więc kogoś obrażasz. I doszłam do wniosku, że wyzywanie kogoś jest jakimś mechanizmem obronnym, bo ta osoba po prostu poczuła się upokorzona. I jak coś, to ja tego nie usprawiedliwiam, ale po prostu próbuję zrozumieć, jakie tam mechanizmy zadziały, nie? Jednocześnie to jest ciekawe, że niektórzy tak reagują, bo to, że jesteśmy odrzuceni przez kogoś, nie jest tak naprawdę niczym uwłaczającym. To jest jakaś informacja dla nas, że ta osoba nie jest nami zainteresowana w ten sposób, co my. I to jest okej. Wolałabym usłyszeć, że nie jestem zainteresowany tobą, niż na przykład spotykać się z tą osobą, całować, chodzić do łóżka, a potem powiedzieć, że jesteśmy tylko kolegami. A z mojej strony mogło się już narodzić jakieś uczucie, zaangażowanie i tak dalej. Wiadomo, że historie są bardzo różne i musielibyśmy brać mnóstwo aspektów pod uwagę. No i oczywiście ta historia, którą przeczytałam, jest taka dość mocno infantylna, raczej mówiąca o relacjach między nastolatkami, ale jednocześnie wiem, że niektórym ludziom takie zachowanie nie przechodzi. I załóżmy, że ktoś dostał tyle razy kosza za dzieciaka, że na przykład uważa, że wszystkie kobiety, bądź wszyscy mężczyźni, są źli, chcą wykorzystywać, nie są szczerzy w uczuciach i tak dalej. I wiecie, no każdemu z nas zdarzy się jakaś taka niemiła sytuacja, ale jeżeli ktoś was źle potraktuje, to myślę, że takie karmienie się złą energią nie jest na dłuższą metę dobre i warto po prostu skupić się na sobie i na tym, jak sprawić, żebyś się ty sam lepiej czuł, a nie dowalając drugiej osobie, aby ta się poczuła gorzej. No dobra, dzisiaj skończymy odcinek na tej historii. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało i słyszymy się za 2 tygodnie. Pijcie wodę, odpoczywajcie. Dużo słońca wam życzę. A jeżeli chcecie się podzielić swoją historią, to oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną. Jeżeli nie przez Instagrama, to zapraszam na maila. Kontakt jest do mnie w opisie. Ściskam ciepło, bez odbioru.